Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. Dziś w audycji rozmawiam z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, doktorem Jarosławem Szarkiem.
Dzień dobry.
Panie prezesie, sprawa Bronisława Taraszkiewicza bulwersuje społeczność Podlasia. Pytanie, jakie będą w tej sprawie rozstrzygnięcia, czy wypłynie ze strony Instytutu Pamięci Narodowej propozycja, by zorganizować wspólną debatę pomiędzy historykami polskimi, historykami białoruskimi, ale z obywatelami polskimi.
Znaczy ta propozycja już wypłynęła. Znaczy my zamierzamy na ten temat znaczy nie wiem jaka będzie odpowiedź, bo nic jeszcze takiego nie nastąpiło ze strony historyków białoruskich, ale chcemy podyskutować na temat tej postaci, dlaczego ona jest i pokazać, dlaczego tak trudna jest do zaakceptowania przez Instytut Pamięci Narodowej, a chociażby z tej racji. Oczywiście my wiemy, kim był Bronisław Taraszkiewicz, znamy jego zasługi dla języka białoruskiego, ale tu o inne kwestie chodzi.
Przecież rozmawiałem z historykiem białoruskim, który powiedział, że wszystko zniesie, ale to, że Bronisław Taraszkiewicz był piewcą komunizmu, to tego nie przeżyje.
Znaczy nie, no to my możemy pokazać teksty, które pan Taraszkiewicz pisał i to, że on ma zasługi dla narodu białoruskiego i stał się ofiarą systemu komunistycznego, no nie oznacza, że on tego systemu nie budował. Ja nawet niedawno czytałem teksty, w których on swych rodaków Białorusinów, tych, którzy nie akceptowali systemu komunistycznego, nazywa faszystami. I to jest kwestia tutaj wyboru tradycji, na jakiej chce budować Białoruś. Jak mówię, w sprawie Bronisława Taraszkiewicza decyzja jeszcze nie zapadła, ale chcemy przedstawić też swe racje i chcemy usłyszeć, jakie jest stanowisko strony białoruskiej.
Ale no, możemy ale strona białoruska za bardzo Bronisława Taraszkiewicza nie będzie akceptować, bo przecież strona białoruska nie popiera białorutynizacji. Raczej bliżej jest sowietyzacji niż budowania niezależnego języka białoruskiego, niezależnej historii Białorusi.
I to jest ten problem, jeżeli mamy do czynienia, że gloryfikuje się NKWD, gloryfikuje się sowiecki aparat bezpieczeństwa.
Mówimy o Białorusi. Białorusi.
Znaczy, władzach, środowiska pewnych na Białorusi. Te głosy są, ja tu nie chcę nikogo oskarżać, ale te głosy są gloryfikujące, akceptujące rzeczywistość sowiecką. Przecież to Białorusini byli również ofiarami tego systemu. No wystarczy jechać pod Mińsk, pójść do lasu w Kuropatach. A z tego, co wiem, to przecież Białorusini w tym momencie wydają publikacje o wielkim terrorze w latach 30. No to oni byli ofiarami systemu komunistycznego. Tak, przecież tak samo mamy podobne sytuacje, że w Polsce ludzie o znacznym talencie, dorobku literackim, nie akceptujemy ich obecności na ulicach, bo nazwa ulicy, mam pewien element przykładu wychowawczy. To, że ktoś ma pewien talent, możemy czytać jego książki, możemy dyskutować na tego, ale jednak to nie jest bohater na ulicy. No, trzeba te dwie rzeczy rozróżnić. I tu myślę, nie wiem, to jest tutaj tak
trudno nam się... Jest to temat do debaty.
Do debaty, ale chcemy przede wszystkim te cytaty, te dokumenty, bo to nie są jednostkowe wystąpienia, tylko to trwało przez wiele lat, ta fascynacja systemem komunistycznym. Systemem komunistycznym i te wypowiedzi atakujące rodaków Białorusinów, określających jako faszystów. Tak samo jak stronę polską. No ale tu jak gdyby no, można nas nie akceptować, ale swych rodaków, którzy nie chcą być komunistami, no to jest niezrozumiałe, ale spotkajmy się, porozmawiajmy na ten temat.
W każdym razie decyzje jeszcze nie zapadły, jest rozważana
tak.
I być może dojdzie do tej debaty po to, żeby no, przybliżyć stanowiska
ja chcę
opowiedzieć o swoich stanowiskach.
Nie ograniczajmy tej debaty, tylko rzeczywiście to jest jedna głośna ulica tutaj, województwo tutaj podlaskie, prawda? Można powiedzieć w dekomunizacji przestrzeni publicznej przoduje. Mamy do czynienia z pojedynczymi ulicami. To skala tego problemu na przykład w porównaniu z województwem zachodniopomorskim, czy nawet dolnośląskim, czy Śląskim jest no nieporównywalnie mniejsza. Zresztą to trudno się dziwić. No to jest ziemia o bardzo bogatej tradycji, o ogromnych zasługach, prawda? No to Podlasie dobrze zdało egzamin w czasach niewoli. To nie jest, dotyczy tylko czasów tego zniewolenia, czy II wojny światowej, systemu komunistycznego, dwóch okupacji, prawda? To Białystok, Podlasie znalazło się, zostało podbite przez armię bolszewicką w 20 roku. Ta ludność zaznała, czym jest bolszewic w 20 roku, a później po 17 września 39 roku, przez te dwa lata pierwszej okupacji sowieckiej. Wystarczy sięgnąć, żeby te prekursorskie badanie profesora Strzembosza, prawda, jak znaczny tu był opór. No, trudno się dziwić, żeby tu była akceptacja dla systemu komunistycznego, jeżeli ma się taką tradycję, tak bogatą, niepodległościową.
Zmieniając temat, panie prezesie, kwestia związana z obławą augustowską. Czy badania będą kontynuowane? Czy istnieje szansa na to, że dotrzemy do listy białoruskiej? Czy dotrzemy w archiwach białoruskich na przykład do skrywanych tam tajemnic związanych z miejscem uśmiercenia wszystkich wziętych w obławie augustowskiej?
Ja myślę, że z czasem ta sprawa będzie wyjaśniona. Tak jak sprawa zbrodni katyńskiej, przecież tyle lat skrywana, w końcu ujrzała światło dzienne. No, archiwa nie płoną. Gdzieś te dokumenty są tu. Poszukiwanie tej listy białoruskiej no, absolutnie nie jest wymierzone. To trzeba jasno powiedzieć przeciwko narodowi białoruskiemu. My nie widzimy Białorusini. Przecież to jest wielka tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przecież to śpiewaliśmy jeszcze w XIX wieku. Obok orła znak pogoni. To jest to wspólne życie w tej potężnej, wielkiej Rzeczpospolitej, prawda, przed wiekami. Natomiast no, nie ma tu akceptacji dla systemu sowieckiego. I tutaj absolutnie też tak nie podchodzimy do... To system sowiecki, to komunizm był winny takim zbrodniom, jaką była obława augustowska. No musimy tu jednak chyba trzeba być cierpliwym. Nie wiem, trudno mówić, ale być może przyjdzie taki czas, a jestem pewny, że prawda ujrzy światło dzienne. Tylko to kwestia czasu i cierpliwości.
Ale już wiele kontaktów było ze stroną białoruską. Czy jest no, coraz bliżej jest to tego momentu, mówić, momentu że uda się odkryć te tajemnice?
Trudno mówić. W tym momencie no, niewiele na to wskazuje. Ale jak mówię, no, trzeba... Najważniejsze, że jest tutaj pamięć, prawda, że to w domach przetrwała pamięć, i to pokazuje, że kilkadziesiąt lat minęło, a przecież w 80-tych latach jeszcze był system komunistyczny, pojawiły się tutaj inicjatywy na rzecz upamiętnienia tych ofiar. I myślę, że to jest ważne.
Ale przechodząc już do bardziej realnych faktów, czy będą na przykład prace pozwalające zidentyfikować miejsce pochówków, czy miejsce dokonania zbrodni w pasie granicznym po stronie białoruskiej, czy też
jak
może będzie...
Jak będą takie decyzje ze strony białoruskiej, w tym momencie nie ma, ale są pozytywne decyzje dotyczące innych kwestii, między innymi ekshumacja naszych żołnierzy KOP-u poległych w 1939 roku. Piękny pogrzeb ich po tylu latach w Pochoście, prawda, gdy ze stroną białoruską, wspólny, prawda, i tu nie było żadnej kontrowersji. I ten ogromny sukces sprzed kilku dni, czyli otwarcie przystanku Historia w Godnie, co wydawało się długo niemożliwe. Bardzo życzliwe przyjęcie, wystawa o księdzu Jerzym Popiełowcu, błogosławionym księdzu Jerzym. Pojechaliśmy tam z publikacjami w języku białoruskim, w języku rosyjskim.
Z drugiej strony jest także kilka kwestii, które związane są z funkcjonowaniem Instytutu Pamięci Narodowej. Taka jedna z ważniejszych rzeczy to jest kwestia ogłoszenia wyników identyfikacji, bo to się wszystko przeciąga w czasie. Czy to jest związane z faktem, że ustalane są sposoby upamiętnienia osób, które zostaną zidentyfikowane, czy jakieś inne są przesłanki, które wydłużają ten proces? Panie prezesie, kiedy to nastąpi, kiedy poznamy nazwiska?
To wszyscy czekamy. Proszę wziąć pod uwagę, że że te zwłoki, które zostają wydobywane, leżą w ziemi przez kilkadziesiąt lat. To jest przecież blisko 70 lat, czyli ten materiał, tak mówiąc bezdusznie, prawda, jest bardzo zniszczony. Część jest, nawet nie nadaje się do identyfikacji. Ponadto to, z czym mieliśmy, jeżeli mówimy o łączce konkretnie, o tym ostatnim etapie prac, na łączce mieliśmy do czynienia z rzeczą tak niebywałą, więc na grobach tych z lat 50. komuniści w latach 80. przyjechali, prawda, z koparkami i tam zaczęli budować nowe groby dla swych dygnitarzy partyjnych, niszcząc
to, co tam
było, pochówki, prawda, jak na tych wcześniejszych etapach były kompletne w miarę szkielety, na tyle, na ile one mogą być po tylu latach. Natomiast tutaj to w większości były oczywiście też takie, ale były rzadkością. Natomiast i to polega, przecież to są tysiące cząstek ludzkich, które muszą być jakoś układane. Potem jest kwestia istnienia też materiału genetycznego. I to są bardzo, bardzo skomplikowane badania, żeby trafić tą próbką w tym. No ja tu absolutnie nie jestem specjalistą, ale wiem, jak to są pracochłonne, a przede wszystkim czasochłonne. No tu myślę tyle, że możemy mieć nadzieję i być dobrej myśli. Nie można ani czasu powiedzieć, ani czy rzeczywiście ci nasi bohaterowie, wiemy, na kogo czekamy, że kiedyś to nastąpi, ale no 100% pewności w tej chwili nie możemy mieć.
Ale mamy także do czynienia ze zmianą instytucji, która się zajmowała identyfikacją ofiar, czy Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmu w Szczecinie nie dokonała identyfikacji. Wiemy, że pobierano materiał genetyczny tutaj z wykopalisk prowadzonych w Białymstoku.
No ale to jak gdyby, no i to trwa ten proces cały czas.
Czyli jeszcze do tej pory nie ma żadnych identyfikacji?
Uczestniczy. No w tym momencie nie mam takiej wiedzy. Ja jeżeli tylko te identyfikacje będą, no będzie tak jak w poprzednim razem, będzie ogłoszona konferencja identyfikacyjna i bliscy, czy dana społeczność, prawda, pozna nazwiska. No w połowie grudnia wielka uroczystość w Gdyni. Pogrzeb tych admirałów zamordowanych w czasach komunistycznych, którzy wcześniej zostali zdjęty. To jest, myślę, wielka uroczystość. No, to pokazuje, że cały czas stopniowo, prawda, następuje ten proces powrotu tamtego pokolenia ludzi zasłużonych w walce niepodległą Polskę, odnajdywania ich i grzebania ich z takimi honorami, na jakie zasługują. Przed nami duże wyzwania, prawda? Myślę, że wkrótce o tym będzie głośno. Ja nie chcę jeszcze mówić, ale cały czas przygotowujemy się do obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Przede wszystkim nie chcemy, żeby to były jakieś jednorazowe akademie, żeby to trwało przez cały rok, przez na następne, żeby odbyła się taka ogólnonarodowa dyskusja nad znaczeniem pojęcia niepodległość, bo my ją mamy, no to często nie doceniamy. A chcemy pokazać, Instytut Pamięci Narodowej chce pokazać ten ogromny, gigantyczny wysiłek, z jakiego sobie czasem nie zdajemy sprawy i nie wiem, czy dzisiaj, gdybyśmy stanęli przed takimi wyzwaniami, jak nasi przodkowie 100 lat temu, wcześniej funkcjonowania w trzech zupełnie odrębnych systemach państwowych, o różnej walucie, systemie prawnym, systemie szkolnictwa, ale zniszczeniach, chorobach, biedzie, nędzy, zniszczeniach i walce, prawda, z Ukraińcami, z bolszewikami, z Czechami, z Niemcami, powstanie śląskie, wielkopolskie, wewnętrzne też, no nie ukrywajmy, zagrożenie bolszewizmem, socjalne trudności, to wszystko i w takim tyglu problemów i walki, prawda, z takim obciążeniem zaborczym, no nasi przodkowie no potrafili na te dwie dekady stworzyć niepodległe państwo. No nie było idealne, ale no trud, jaki wtedy
no niewyobrażalny.
Niewyobrażalny, bo to tak jest taki obraz, prawda, że Ułan przyjechał na
zebrali się, okrzyknęli Polska wolna.
Już w ogóle i tak. Piłsudski, prawda, wysiadł z pociągu, prawda, 11, dostał władzę i wszystko już jest niepodległość.
Jak za dotknięciem
proszę zobaczyć, ale jaka była determinacja naszych przodków. Przecież w styczniu, już były 19 stycznia, były pierwsze wolne wybory i to one nie odbyły się tylko na tych ziemiach, nie wszędzie się mogły odbyć.
No, prawda? W Białymstoku się na pewno nie odbyły.
Walka o Lwów na Pomorzu się nie odbyła w późniejszym czasie, aż 10 lutego, czyli w trzy miesiące zbiera się pierwsze obrady parlamentu. I oczywiście
na nasze nieszczęście jeszcze z Białego Stoku delegaci, czy wybrani posłowie nie pojechali na tenże posiedzenie Sejmu. Musieliśmy poczekać.
To prawda. Jeszcze dłużej czekano na Pomorzu. Ale ci, to też pokazuje jeszcze inny front tutaj, prawda. Natomiast wtedy wyniki, prawda, furmankami dowożono, a były bardzo szybko ogłaszane. No, inna też była świadomość. No, skala analfabetyzmu przecież. No, to blisko tutaj kongresówka to około 50%. I to wszystko Druga Rzeczpospolita zbudowała. Szkolnictwo i też te dyskusje pierwszych miesięcy, jak kształcić nauczycieli, jak tysiące ich brakowało. Czy kształcić szybko, ale byle jak, czy solidnie dłużej, ale wiadomo, że wtedy dłużej będziemy czekać. Tu każdy rok był cenny, a spory polityczne, ich głębokość była, myślę, że porównywalna z dzisiejszymi przecież. No.
To pokazuje złożoność tego całego zjawiska, jakim jest niepodległość, ale także, no jak pan powiedział, determinację.
Ale byliśmy u siebie, ludzi. To były nasze państwo i mogliśmy, nikt nam go nie urządzał. Kłóciliśmy się, byli spekulanci, czyli paskarze, jak ich nazywano, żerowano na ludzkiej nędzy. Było wiele nieuczciwości, ale to, co wtedy było, to była patriotyczna młodzież i inteligencja, prawda, niepodległościowa, była elita, ta, którą zaczęto mordować 1 września i po 17 września, bo żeby nas podbić, trzeba było tą. Druga Rzeczpospolita stworzyła niepodległościową elitę i żeby nas podbić, prawda, żeby Niemcy chcieli unicestwić Polskę zupełnie biologiczną, zaczęli od likwidacji elity, tej lokalnej, prawda, aptekarzy, nauczycieli, duchowieństwa. Przecież całe Pomorze Wielkopolskie to jest już kilkadziesiąt tysięcy przecież, czy do Śląska, idąc ten pas, który został wcielony do III Rzeszy, a później Sowieci, aspiracja stworzenia nowego człowieka. I to trzeba odbudować, taką elitę, która będzie uczciwa, która punktem odniesienia będzie Polska, a nie kosmopolityzm, prawda, która będzie świadoma tego, że polskość też kosztuje, jaką ma wartość, że to jest, że my trwamy w takim łańcuchu pokoleń, prawda, że możemy być z tego dumni, ale też jest to pewien ciężar, wymaga polskość odpowiedzialności i że dzisiaj każdy dzień też w innych warunkach zupełnie, ale też niepodległość się buduje każdego dnia. Przede wszystkim zaczyna się od niepodległości, od głowy się zaczyna.
I to będzie właśnie ten przyszły rok, czyli ta setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Różnorodne obchody, różnorodne wystawy, różnorodne spotkania pokazujące, czym jest wolność.
Ale w każdym wymiarze. Od dzieci, dla których jakieś gry komputerowe. Ogromnym sukcesem był film Niezwyciężeni. Mamy propozycję właśnie do uczniów. Każdy będzie mógł z uczniów taki film przygotować. Pokażemy, jak chcemy, żeby też to była przygoda. Mamy ofertę sportową. Rajdy rowerowe, piesze po tych szlakach, prawda? Czy walk, zmagań o niepodległość. Również poza granicami Polski. No, jesteśmy tutaj nad granicą Białoruś. No, pamiętamy Bobrysk, prawda, tam się tworzyły korpusy polskie w Rosji. Generał Dowbor-Musiński, późniejszy
przywódca powstania Wielkopolskiego.
To jest, też to chcemy pokazać, że różne były drogi do niepodległości. Ta tradycja legionowa jest utrwalona, to było szczególne wojsko.
Dowborczycy między innymi byli w Białymstoku i pomagali tworzyć
Ale pokażemy właśnie, pokażemy Dowbor Poczyków, dotarliśmy do niepublikowanych zdjęć, przygotujemy wystawy właśnie, żeby pokazać ten szeroki, że droga do, jeżeli mamy tych sześciu ojców niepodległości, od Daszyńskiego, Korfantego, Podmowskiego i Piłsudskiego, to byli ludzie od zupełnie różnych rodowodach, no i chcemy pokazać, że taka była niepodległość, łącząca różne nurty polityczne, różne były koncepcje, ale łączyło ich to no, życia w własnym niepodległym państwie, o które tyle pokoleń Polaków walczyło i płaciło krwią. I ta cena, jeszcze te 3 lata walki do traktatu ryskiego i powrotu Górnego Śląska do Rzeczypospolitej, to była ta cena, prawda? I dlatego jak coś ma cenę, no to ma wartość, to jest szanowane. Jak coś jest za darmo, to się tego nie szanuje. I to pokolenie II Rzeczypospolitej, ono wiedziało, jaka jest cena niepodległości. Dlatego tak szanowało i tak wychowywano następne pokolenie. Nie w obojętności, w jakimś nihilizmie, tylko i niestety ta cena następnego pokolenia, które wychowała niepodległa szkoła II Rzeczypospolitej stworzona, wyższe uczelnie, ale rodziny w tym czasie, to niestety nie zapłacili bardzo dużą cenę w czasie II wojny światowej, ale to pokazuje też to pytanie o dzisiaj, o naszą dumę, o polskość. No jeżeli my w ciągu 2 ostatnich wieków jesteśmy co pokolenie, ucina się nam głowę, a my się odradzamy, prawda? No to przecież po II wojnie światowej to jest do dzisiaj, można powiedzieć, elity się przez pokolenia odbudowywały. Nie odbudowaliśmy tej elity. Przez kilkadziesiąt lat komunizmu było na początku fizyczne dobijanie, a później selekcja negatywna przecież w czasach komunistycznych elity, a potem dajemy światu Jana Pawła II, potem tworzymy Solidarność i no, tu się zaczyna ten ruch, który obala mur berliński. No to trzeba się zastanowić, czym jest polskość, jak tyle razy skazywano na unicestwienie, bo lepiej, żeby w ogóle w tej części Europy Polski nie było, bo łatwiej się światem rządzi, gdy tu jest granica
bez
między
Polaków.
Rosją a bez... Tak, oczywiście nie, ale to jest odwieczny problem. A my jesteśmy i my dalej jesteśmy strażnikami cywilizacji łacińskiej z umiłowaniem wolności i, no i to jest ta niepowtarzalność i to piękno polskości, z której chcielibyśmy być dumni i pracujmy tak, żebyśmy przekazali to dziedzictwo no, naszym dzieciom i tych, którzy przyjdą po nich, no bo trwamy w tym miejscu już od 1050 lat i niezwyciężeni.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Naszym gościem był dzisiaj prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek. Archiwalne audycje dostępne są na tncradiobiałystok.pl. Za uwagę dziękuję autorzy magazynu Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Do usłyszenia.